Budowa dużej liczby reaktorów w jednej technologii zapewne pozwoliłaby nieco obniżyć koszt. Nie wiemy jeszcze ani kto będzie budował, ani gdzie będzie budował, ani co będzie wybrane. Są pewne przesłuchy medialne, powiedzmy, żeby. Tym niemniej, no to są domysły. Nie ma żadnego komunikatu żadnej z dużych spółek energetycznych, gdzie te elektrownie mogłyby być budowane. Realnie wydaje się, że obecny plan, czyli pierwszy reaktor w okolicy roku 2036, drugi, siódmego, trzeci, ósmego, jest, nazwałbym to, optymistyczno-realistyczny. Być może z pewnym poślizgiem kilkunastomiesięcznym na rozruch. Rozruch takiej skomplikowanej elektrowni też trwa nawet około roku. To podrożał też węgiel. No niestety polskie złoża węgla kamiennego są dość głębokie, trudno je się wydobywa, z kolei złoża węgla brunatnego powoli się wyczerpują. Można teoretycznie otworzyć nowe, no ale jest to bardzo, bardzo kosztowne. No i atom jest technologią, która węgiel może zastąpić w zasadzie 1:1, z tą różnicą, że węgiel emituje zanieczyszczenia i dwutlenek węgla, a atom nie.
Jeśli spojrzeć na mapę z zaznaczonymi elektrowniami atomowymi, jesteśmy jednym z niewielu państw w regionie, które takowych nie posiada. Co prawda w zeszłym roku swoje ostatnie reaktory wyłączyli także Niemcy, ale jeśli zmądrzeją, to przynajmniej kilka byliby w stanie szybko przywrócić do życia. Bycie taką, nazwijmy to przekornie atomową pustynią, oznacza, że będziemy coraz więcej płacić za energię. Paradoksem jest, że choć nie mamy elektrowni, to reaktory jądrowe na naszym terenie mamy nieprzerwanie od lat 50. Najpierw była Ewa, a do dziś czynna jest służąca celom naukowym, medycznym Maria. Mieliśmy też kupione 4 nowoczesne reaktory i projekt elektrowni w Żarnowcu, ale po tamtej inwestycji zostały w zasadzie zgliszcza. Niestety na nowo projektowane elektrownie będziemy musieli jeszcze sporo poczekać.
Choć pierwszy reaktor atomowy powstał w wyniku dążenia do zbudowania bomby atomowej, w ramach projektu Manhattan już po niecałej dekadzie świat ruszył do nowego nuklearnego wyścigu. Tym razem ścigano się jednak w budowie cywilnych elektrowni atomowych. Wydawało się wtedy, że atom w pozytywnym sensie zawładnie naszą cywilizacją i poprowadzi ją do energetycznego dobrobytu. Jednak reaktory nie zdobyły nigdy takiego udziału w miksie, żeby stać się wiodącym w skali świata źródłem energii. Wypadki w Three Mile Island i Czarnobylu, a potem także koniec zimnej wojny, obniżający zapotrzebowanie na materiały rozszczepialne do głowic nuklearnych, drastycznie spowolniły tempo budowy kolejnych elektrowni. Przełom wieków zastał tę technologię w głębokim odwrocie. I dopiero w okolicy 2005 roku coś znów zaczęło się zmieniać na plus. Wyglądało, że będziemy świadkami prawdziwego renesansu, wręcz boomu w tej kwestii. I nie chodzi tylko o budowę nowych elektrowni, ale także o pojawienie się nowych koncepcji technologicznych, wysyp startupów, zainteresowanie inwestorów. A potem tsunami zalało Fukushima. Na szczęście tym razem upadku atomu nie było. Co najwyżej mieliśmy do czynienia z małym wahnięciem. Rosnąca świadomość niekorzystnych zmian klimatycznych powodowanych przez paliwa kopalne spowodowała, że pozycja atomu po chwili znów zaczęła wzrastać. A gdy wybuchła wojna w Ukrainie, to już wszędzie, no może z wyjątkiem Niemiec, zrozumiano, że od energii nuklearnej nie ma ucieczki. Co jednak przyniosą nam w tym temacie najbliższe dekady? Czy dotarliśmy już do końca rozwoju reaktorów, czy też zapowiadane nowe generacje, SMR-y, reaktory na paliwa torowe w końcu się zmaterializują i jeszcze bardziej poprawią atrakcyjność tych technologii? Być może nazwiecie mnie niepoprawnym optymistą, ale wiele wskazuje, że przed atomem jeszcze długa droga, zanim trafi na półkę z napisem nierozwojowy.
Co jest powodem tej cywilizacyjnej wpadki naszego kraju? Czy incydentalne i znacznie mniej szkodliwe niż się początkowo wydawało awarie kilku starych elektrowni aż tak wryły się w naszą psychikę? A może świadomość postępu technicznego, jaki do dziś ma miejsce w technologiach nuklearnych, była za słabo akcentowana przez wszystkie poprzednie rządy? O nuklearnej przeszłości? Przyszłości, a przede wszystkim o technologiach z tą energią związanych porozmawiam z panem Maciejem Lipką, inżynierem oraz dyrektorem do spraw technologii jądrowych w firmie Nuclear.pl. Jak się mają nasze reaktory? Na jakim jesteśmy etapie budowy polskiej elektrowni jądrowej?
W Polsce jesteśmy na wstępnym etapie. Sama budowa się jeszcze nie zaczęła. Trwa czyszczenie placu budowy, przygotowywanie terenu, gdzie następnie będą robione wykopy, lane fundamenty i tak dalej. Natomiast trwa cały proces zezwoleniowo-pozwoleniowy. Już elektrownia uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli taką decyzję urzędową wskazującą, że nie wpływa znacząco na środowisko, nie jest dla tego środowiska niebezpieczna. Natomiast czekamy jeszcze dalej na postępowanie związane z pozwoleniem na budowę, zezwoleniem na budowę i różnego rodzaju opiniami, które będą musiały do tego dołączyć. No i planowo budowa się w ciągu kilku lat powinna zacząć.
No właśnie, jak mówisz, powinna się zacząć, to ja już mam z tyłu głowy okej. Czyli to nie jest pewne, że te reaktory powstaną.
No nic nie jest pewne poza śmiercią i podatkami, jak niektórzy mówią. Nie no, wszystko wskazuje, że te reaktory powstaną. Na pewno są niezbędne do tego, żebyśmy w przewidywalnym horyzoncie czasowym mieli prąd w gniazdku. Ja do tego jestem bardzo przywiązany. Razem z odnawialnymi źródłami energii przy ich wsparciu reaktory jądrowe właściwie jako jedyne mogą nam zapewnić, niezależnie od pogody, energię elektryczną w przewidywanej cenie. No i nawet bym powiedział, że te reaktory, które mają powstać w Lubiatowie Kopalinie, 3 o łącznej mocy elektrycznej, mniej więcej 3,7 GW, no to jest za mało i powinniśmy ich zbudować więcej. Wszystkie, wydaje się, liczące opcje polityczne są za. No, czekamy na pchnięcie procesu inwestycyjnego i przygotowanie i realizację samej budowy.
Czy ty masz wrażenie, że to wszystko idzie tak szybko, jakby mogło iść i jedynym ograniczeniem są po prostu procedury związane z prawem? Czy to jest też tak, że tutaj niby wszyscy są za, ale tak naprawdę jak jest okazja, żeby czegoś nie przyspieszyć, no to nie jest przyspieszone?
Było kilka zawirowań związanych z polityką, ze zmianami władzy, z pewnymi zmianami w tym programie. Natomiast wygląda, że no teraz program trafia na właściwe tory. Czekamy teraz na kolejną ustawę, która ma nieco, może nie tyle uprościć, co spowodować, że proces inwestycyjny będzie miał odpowiednie etapy, będzie mógł być realizowany szybciej. I mam nadzieję, że od tej pory będzie budowane tak szybko, jak jest to możliwe. Aczkolwiek też jest, no, co tu dużo mówić, jest to skomplikowana budowa, duży projekt infrastrukturalny, gdzie pewne opóźnienia pewnie w sposób nieunikniony się zdarzą, ale też wydaje się, że wiemy, jakie pewne przeszkody na nas czekają, jakie mogą być potencjalne problemy i jak je w miarę sprawnie rozwiązać.
Ty mówisz o tej elektrowni, której wszystkie formalności są posunięte najdalej do przodu, to mówimy o elektrowni wybudowanej na technologii amerykańskiej Westinghouse.
Tak, zgadza się.
Ale powiedziałeś też, że to jest za mało i rzeczywiście też słychać głosy. Zresztą w tych, powiedzmy, wybranych lokalizacji jest więcej, nie tylko jedna. Mówi się o technologii francuskiej, może mówi się o koreańskiej. Czy to jest dobry pomysł, żeby budować w różnych technologiach? Czy lepiej wybudować wszystko w jednej technologii?
Te rozwiązania mają swoje plusy i minusy. Z jednej strony budowa dużej liczby reaktorów w jednej technologii zapewne pozwoliłaby nieco obniżyć koszt, nieco ułatwić szkolenie kadry, nieco ułatwić kompletowanie łańcuchu dostaw, montaż części i tak dalej, no ale istnieje ryzyko potencjalne, z którym rok, dwa lata temu zdarzyli się Francuzi, że za pewien czas, kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat na przykład zostanie odkryta niegroźna usterka, którą jednak trzeba naprawić. No i okazuje się, że wtedy takie same maszyny musiały być stopniowo wyłączane, remontowane i włączane z powrotem. Jeśli zbudujemy może nie trzy różne, ale powiedzmy dwa typy elektrowni, no to ryzyko się zmniejsza, tak? Mamy wtedy pewną dywersyfikację technologii i na potencjalne rafy jeszcze trudniej jest wtedy natrafić. Także dywersyfikacja ma plusy, ma też minusy. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby zbudować w dwóch czy trzech technologiach, no na pewno nie w jednej, no ale też żeby to nie było tak, że tych technologii nagle będzie nie wiadomo ile i będzie to trudne do policzenia. Trzeba wybrać pewien ograniczony katalog, najlepszym możliwym modelem finansowym, z najlepszym możliwym offsetem, najlepszym wsparciem technicznym, być może pewnymi opcjami polonizacji tej technologii, choć no Polska raczej eksporterem nie będzie, i na te oferty się zdecydować i je realizować.
Na razie zdecydowaliśmy się na jedną, tak na, chciałem powiedzieć pewno, ale powiedzmy okej, tak na pewno, czyli tą amerykańską. Czy są jakiekolwiek procedury już uruchomione, jeśli chodzi o kolejne lokalizacje I czy wiadomo coś, jakie ewentualnie tam byłyby wybrane technologie?
Nie, nie ma takich procedur. Nie wiemy jeszcze ani kto będzie budował, ani gdzie będzie budował, ani co będzie wybrane. Są pewne przesłuchy medialne, powiedzmy, że być może będzie to okolica obecnej elektrowni węglowej Bełchatów, być może będzie to okolica obecnej elektrowni znowu węglowej Pątnów w Koninie, być może będzie to inna lokalizacja. No, takimi potencjalnie dobrymi są też na przykład Kozienice, Opole, być może Jaworzno. Tym niemniej, no to są domysły. Nie ma żadnego komunikatu żadnej z dużych spółek energetycznych, gdzie te elektrownie mogłyby być budowane. Są też wybrane lokalizacje pod te mniejszej mocy reaktory SMR, to na przykład są stawy monowskie koło Oświęcimia, to jest na przykład okolica Płocka. Tam też takie reaktory jądrowe mogą powstać. Na większą liczbę lokalizacji, na ich katalog czekamy. Nie jest to też tak, że lokalizację elektrowni jądrowej wybiera się metodą znaną z filmu, że to jezioro damy tutaj, a ten niech sobie stoi w zieleni. No, trzeba wcześniej przekonać mieszkańców, że taka elektrownia jest okej. Tu się wydaje, że zwłaszcza lokalizacje powęglowe są korzystne z tego punktu widzenia. No, elektrownia jest bardzo, bardzo dobrym, bardzo stabilnym pracodawcą. W elektrowni jądrowej pracuje kilkaset, nawet ponad 1000 osób, ale musimy też sprawdzić, czy jest tam woda, czy jest stabilny grunt, czy nie ma zagrożenia sejsmicznego, czy jest odpowiedni rozkład wiatrów, pogody, temperatury. Wiele, wiele badań trzeba wykonać, trwających nawet kilka lat, bo z mocy prawa to są co najmniej 2 lata, plus trzeba te maszyny badawcze ustawić, przygotować te pomiary. No i po takich kilku latach możemy już się dowiedzieć, czy ostatecznie w takiej lokalizacji elektrownię zbudować można. Natomiast no, pewien wąski katalog można opracować wcześniej.
Ta, którą już teraz prawie że budujemy, to znaczy czyścimy, jak powiedziałeś, plac budowy. Kiedy ona realnie może powstać?
Realnie wydaje się, że obecny plan, czyli pierwszy reaktor w okolicy roku 2036, drugi, siódmego, trzeci, ósmego, jest, nazwałbym to, optymistyczno-realistyczny. Faktycznie, jeśli ta budowa będzie realizowana sprawnie, bez jakichś większych niespodziewanych elementów, gdzie mogą nastąpić opóźnienia, no bo czym innym są te spodziewane zagrożenia, tutaj jakby inwestor ma je rozpracowane. Wydaje się, że ta data może być realna, więc okolice roku 2036 plus, być może z pewnym poślizgiem kilkunastomiesięcznym na rozruch. Rozruch takiej skomplikowanej elektrowni też trwa nawet około roku. To tak wygląda wszędzie na całym świecie. Wydaje się, że ta elektrownia może zostać uruchomiona, czyli jest to za 11-12 lat.
Brzmi to abstrakcyjnie długo,
Tak.
biorąc pod uwagę fakt, że nie cofając się daleko wstecz, zaledwie 3-4 lata wstecz, wydawało się, że ona będzie działała przed rokiem 2030.
Pierwsze zapowiedzi to był w ogóle rok 2021-2022, jeszcze kilka lat temu. Wcześniej inną elektrownię zapowiadano, że będzie w 92 roku i tak dalej, i tak dalej. No.
O tą inną chcę zapytać, ale gdybyśmy się cofnęli jeszcze bardziej wstecz, dlaczego Polska na mapie Europy jest takim krajem, jednym z nielicznych, a na pewno jedynym wśród sąsiadów, który elektrowni jądrowej nie ma?
No nie jedynym, bo jeszcze Litwa, ale no, na pewno jedynym dużym. W Polsce do tej pory, wydaje się, nie było do końca świadomości wśród rządzących, wśród decydentów, że musimy jako kraj, jako gospodarka się zdekarbonizować, czyli odejść od paliw, od węgla, od paliw kopalnych, od węgla, od gazu, gaz to też jest paliwo kopalne, i przestroić się na odnawialne źródła energii i na atom, czyli na źródła, które, zależy jak przyjmiemy, albo nie emitują, albo emitują bardzo, bardzo nieznaczne ilości gazów cieplarnianych. Wydawało się, że ten węgiel będzie można przedłużać w nieskończoność, że po pierwsze, że zgodzi się na to, powiedzmy górnolotnie, Unia Europejska, ale pamiętajmy, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej i też ma wpływ na decyzję. Wydawało się też, że jakby świadomość zbliżającej się katastrofy klimatycznej nie była taka duża. No, wiemy, że to jest realne. Wydaje się, że ta realność też doszła do decydentów. Podrożał też węgiel. No, niestety polskie złoża węgla kamiennego są dość głębokie, trudno je się wydobywa. Z kolei złoża węgla brunatnego powoli się wyczerpują. Można teoretycznie otworzyć nowe, no ale jest to bardzo, bardzo kosztowne środowiskowo. Węgiel brunatny kopie się odkrywkowo, powstają naprawdę olbrzymie szkody środowiskowe. No i atom jest technologią, która węgiel może zastąpić w zasadzie jeden do jednego, z tą różnicą, że węgiel emituje zanieczyszczenia i dwutlenek węgla, a atom nie. Także wzrost świadomości ekologicznej, no i też naprawdę pewna bezalternatywność tej budowy, choć nie lubię mówienia, że coś jest bezalternatywne, to tu wydaje się, że naprawdę w średniej i dłuższej perspektywie innej drogi dla polskiej dekarbonizacji nie ma.
Ale to ty już mówisz o czasach nie najstarszych, tylko tych całkiem nowych, kiedy w ogóle hasło dekarbonizacja, kiedy do przestrzeni jakiejś dyskusji w ogóle temat zmian klimatu czy zmian środowiska wszedł, a ja pytam tak historycznie patrząc nawet na jeszcze okres przed przemianami ustrojowymi w naszej części świata, nasi sąsiedzi mieli reaktory, tak. A my nie. Dlaczego? Czy dlatego, że byliśmy krajem, który miał węgiel? Ukraina też jest krajem, który ma węgiel, a jednak ma też reaktory.
Wydaje się tak, że chodziło o ten węgiel i być może pewne też zapóźnienie technologiczne, choć no to już jest bardziej dla historyków nauki, dla historyków techniki zagadnienie. No i też pamiętajmy, że chociażby Ukraina, która wtedy była częścią Związku Radzieckiego, korzystała z rodzimej technologii. No, z drugiej strony Czechosłowacja, dzisiejsze Czechy i Słowacja oczywiście nie korzystała, tylko korzystała też z tamtej. Tym niemniej no, mniej więcej w latach 70. podjęto decyzję, że elektrownie w Żarnowcu, później w Dolnej Odrze, w kilku kolejnych lokalizacjach należałoby zbudować. Budowę w Żarnowcu rozpoczęto. No, niestety nie skończono. Tutaj podawane są różne przyczyny. Wśród takich najczęstszych tropów pokazuje się opór społeczny pewien, zwłaszcza po Czarnobylu, ale wydaje się, że no jednak taką najściślejszą przesłanką, którą gdzieś tam można wyczytać, bądź to ze wspomnień różnych polityków, bądź ze stenogramów przy podstoliku ekologicznym Okrągłego Stołu i paru innych rzeczach, jest to, że w Polsce była ograniczona pula pieniędzy na inwestycje i zamiast budowy elektrowni jądrowej Żarnowiec zdecydowano się na dokończenie pierwszego etapu elektrowni węglowej Opole. No i tak mamy Opole węglowe zamiast Żarnowca jądrowego. Tym niemniej no, sprawa jest oczywiście bardzo skomplikowana i pewnie dużo rzeczy tu się nakładało, no więc obecność wtedy taniego węgla na pewno tutaj zadecydowała o tym, że tego atomu do dzisiaj nie mamy.
Wspomniałeś w którymś momencie o kwestii oporów społecznych. Ja pamiętam, bo śledzę to od wielu lat, jak bardzo akceptacja dla energetyki jądrowej w Polsce rosła. Jakie dzisiaj są największe argumenty przeciwko budowie elektrowni jądrowej, przeciwko reaktorom, jakie się pojawiają?
Co ciekawe, argumenty przeciw pojawiają się coraz rzadziej. No, na przykład różne organizacje, które do tej pory przeciwko atomowi były, może nie tyle przestały być przeciw, co przestały poruszać ten temat. Natomiast pojawiają się wśród przeciwników dwa argumenty. Po pierwsze, że będzie to za późno, po drugie, że ich zdaniem będzie to za drogo. No i moim zdaniem żaden z tych argumentów nie jest słuszny.
Jest jeszcze trzeci, który mówi, tak, że to jest za duże urządzenie, że trend jest taki, żeby energię produkować jak najbliżej odbiorcy, i technologie związane z, no powiedzmy, wiatrem, słońcem to umożliwiają, a elektrownia jądrowa, pomijając SMR-y, których w zasadzie jeszcze nie ma, ale elektrownia jądrowa to jest bardzo duży producent, bardzo dużej ilości prądu i że to jest, no właśnie, takie nie dzisiejsze, że dzisiaj chcielibyśmy tak bardzo sieciowo, tak chcielibyśmy niewielkie źródła, rozproszone, elektrownia jądrowa jest inna.
Ja bym powiedział, że to jest model bardzo dzisiejszy. No, rozproszoną energetykę już mieliśmy na przełomie XIX i XX wieku, kiedy jakieś ośrodki przemysłowe czy miasta, każde miało swoją elektrownię niepołączoną z sąsiednimi miastami, dostarczającą energię czy to tylko do tego miasta, czy to tylko do fabryki. Ja akurat no nie pochodzę, ale jestem związany z okolicami Makowa Mazowieckiego. Maków był zasilany z małego młynu wodnego, ale z czasem okazało się, że systemem energetycznym, który jest połączony gęstą siecią połączeń, który ma energię zarówno blisko miejsca zamieszkania, jak i dalej od miejsca zamieszkania, jest po prostu łatwiej zarządzać. Innych systemów energetycznych w tym momencie na świecie w zasadzie nie ma i też się nie planuje. Nie jest też prawdą to, że tak zwana rozproszona energetyka no jest w istocie rozproszona, ponieważ jasne, mamy rzadziej poustawiane jednostki wytwórcze, czy to panel fotowoltaiczny tu, czy turbinę wiatrową tam. Tym niemniej wszystkie są połączone bardzo, bardzo gęstą siecią połączeń elektrycznych, po prostu kabli, które mamy w ziemi, przewodów, które mamy nad ziemią i wszystko jest sterowane z bunkra w Konstancinie. No, tam jest siedziba polskich sieci elektroenergetycznych, które tym systemem zarządzają. Natomiast nigdzie na świecie, z pewnością w żadnym z krajów tak zwanej globalnej północy, nie istnieje coś takiego jak archipelagowy system elektroenergetyczny, czyli takie połączone z sobą wyspy, która sama, każda z nich się samodzielnie bilansuje. Po prostu zrobienie czegoś takiego jest bardzo drogie i bardzo też ryzykowne. Przy zerwaniu naprawdę pojedynczych połączeń można taki system zawalić. Zresztą ten argument pojawia się poniekąd nawet w związku z wojną na Ukrainie, gdzie no, duża część sieci przesyłowych została zniszczona przez Rosjan. Nie została zniszczona żadna elektrownia jądrowa, no, choć oczywiście jedna została zajęta i wyłączona. I okazuje się, że to, czy źródła są rozproszone, czy scentralizowane w takim krytycznym momencie, nie ma znaczenia, bo tak samo łatwo jest wyłączyć linię przesyłową, stację transformatorową. Nie ma to znaczenia, czy to jest duże, czy małe. Natomiast te duże niewątpliwie łatwiej jest zabezpieczyć.
Te dwa argumenty, o których ty wspomniałeś, czyli że to jest za późno i że to jest za drogie. Jak ty się do tego odnosisz?
No na pewno lepiej byłoby tą elektrownię jądrową już mieć, a nie dopiero o niej myśleć. Ale pamiętajmy, że oczywiście szybciej można zbudować część odnawialnych źródeł energii, bo to też nie jest tak, że wszystkie. Jeśli policzymy proces przygotowawczy do budowy morskich farm wiatrowych, dopinanie finansowania, dopinanie łańcucha dostaw, wszystkie niezbędne pozwolenia środowiskowe, lokalizacyjne itd., też się okazuje, że to jest kilka, nawet kilkanaście lat. Niedawno uruchomiono morską farmę wiatrową w Saint-Nazaire we Francji. Ona była budowana bodajże lat 14. No to już jest taki okres jak elektrownia jądrowa, nawet troszkę dłużej. Łatwo jest postawić fotowoltaikę na dachu. Znowu, jeśli budujemy fotowoltaikę dużą gdzieś na jakimś polu nieużytku, nie lubię słowa nieużytek, no ale tak to hasłowo nazwijmy, znowu musimy dostać wszystkie niezbędne pozwolenia środowiskowe, przyłączeniowe i tak dalej, to trwa. Musimy też rozbudować w znacznie większym wtedy stopniu niż mamy to do zrobienia przy energetyce jądrowej system dystrybucyjny, czyli wszystkie połączenia konieczne do przesyłu czy dystrybucji, tutaj to są dwa pojęcia akurat bardzo techniczne, tej energii elektrycznej. No i wreszcie dużo trudniej jest zbudować coś, co by zapewniło, że to zasilanie zawsze mamy, niezależnie od tego, czy świeci słońce, czy wieje wiatr. Przy atomie jest to dużo łatwiejsze. Natomiast co do tego argumentu kosztowego, elektrownia jądrowa, sama jej budowa jest oczywiście droższa, nawet w przeliczeniu na jednostkę energii, niż każde poza hydroelektrowniami, czyli elektrowniami wodnymi, źródło energii elektrycznej. Ale nie potrzebujemy żadnego backupu do takiej elektrowni, upraszczając oczywiście. Nie musimy budować elektrowni gazowych, nie musimy budować elektrowni wodorowych, których jeszcze nie ma, które zapewniałyby, że taką energię elektryczną będziemy mieli wtedy, kiedy nie mamy korzystnej pogody. Łatwiej jest taką elektrownię też bilansować. Możemy na żądanie zwiększać jej generację, możemy zmniejszać jej generację, dostosowywać do popytu. I wiele, wiele innych czynników powoduje, że finalnie, jeśli policzymy nie coś, co się pojawia bardzo często w debacie, czyli LCOE, uśredniony koszt energii, który odbiorcy końcowego tak naprawdę nie interesuje, tylko jeśli weźmiemy pod uwagę finalny koszt na fakturze. Ja ostatnio patrzyłem na swoją fakturę i sama energia elektryczna to jest mniej więcej połowa. Reszta to jest przesył, dystrybucja, zapewnienie jakości, opłata mocowa i tak dalej. No to okazuje się, że jeśli popatrzymy na całą fakturę, to ta energia z atomu ma szansę być najtańsza.
Czy nie masz wrażenia, że energetyka jądrowa no, na kilku poziomach ma powiedzmy zły PR albo w niektórych przynajmniej obszarach ma zły PR, ale jednym z takich argumentów, które też gdzieś tam się pojawia chyba w dyskusjach jest to, że to jest technologia stara, że owszem, że ona jest bezpieczna, ale że to jest technologia stara, że tak naprawdę nic się nie zmienia, że cały czas robimy dokładnie to samo i że tutaj nie ma przestrzeni na innowacje.
No ja przyjechałem do studia autobusem, to jest jeszcze starsza technologia i działa doskonale i to też nie jest tak, że jeżdżę Berlietem z lat 50. czy nie wiem, Bencem z lat 20., tylko jadę nowoczesnym, w miarę ekologicznym, ten był nawet bardzo ekologiczny, bo elektryczny autobus z klimatyzacją, z doskonałym zawieszeniem i tak dalej. Tak samo jest z elektrowniami atomowymi. Sam atom, same reaktory jądrowe powstały w latach 40. No ale jeśli popatrzymy na ogniwa fotowoltaiczne, na hydroenergetykę czy na turbiny wiatrowe, one powstały jeszcze wcześniej. Oczywiście nie w skali użytkowej, nie takie jak dzisiaj jesteśmy w stanie wykorzystać, ale pierwsze obiekty są jeszcze starsze od atomu, więc no, one są tak samo nowoczesne i tak samo nienowoczesne jak atom. i wszystkie bardzo dobrze się sprawdzają. No, pociąg też można nazwać technologią nienowoczesną. Pociągi wiek XIX, tak? Jeździmy do dzisiaj, działają doskonale i też dzisiejsze pociągi nie są czymś takim jak lokomotywy parowe z XIX wieku, więc ten argument jest dziwny, bym powiedział. Do mnie kompletnie nie przemawia, że coś jest rzekomo nienowoczesne bądź nowoczesne pod względem samej daty powstania.
To zapytam cię inaczej. Czy w tej technologii, według której będziemy budowali nasze reaktory, czy tu jest jeszcze miejsce na innowacje?
Zawsze jest miejsce na innowacje. Nawet jeśli popatrzymy na te reaktory, powiedzmy, że współczesnego typu, ale nie te budowane teraz, ale te, które są na deskach kreślarskich, tak samo chłodzone lekką wodą, tak samo zasilane paliwem uranowym, dokładnie ta sama zasada działania. Pewne rzeczy są tam upraszczane, pewne rzeczy są tam modernizowane, one na przykład są bardziej elastyczne, potencjalnie tańsze w budowie, łatwiejsze w budowie, jak najbardziej tutaj stale innowacje są wprowadzane. Innowacyjne są też na przykład systemy sterowania. No, współczesną elektrownią jądrową i to nawet taką zbudowaną w latach 60. czy 70. steruje się za pomocą niezwykle nowoczesnego systemu sterowania, często cyfrowego, a nie za pomocą układu na lampach naftowych z lat 60. Także oczywiście tutaj stale pewne innowacje są wprowadzane, chociażby w systemach chłodzenia. Tak? No, w atomie coraz większy nacisk stawia się na to, żeby wody do chłodzenia takiej elektrowni pobierać ze środowiska jak najmniej, oddawać w jak najniższej temperaturze po to, żeby jak najmniej wpływać na środowisko, więc jak najbardziej.
A gdy zadałem to pytanie, czy nie przyszedł ci do głowy taki pomysł, żeby opowiedzieć na przykład o reaktorach torowych albo właśnie o tych SMR-ach, o zmianie, która nie polega na takim, bym powiedział, cyzelowaniu, takim doprowadzaniu do perfekcji jakiegoś elementu, owszem, bardzo ważnego, ale wciąż tylko jest elementem. Tylko pytał, gdybym cię zapytał o taką zmianę zasadniczą, o reaktory zupełnie nowego typu. Czy tu jest miejsce na to? Czy to jest jeden z tych tematów, w których się o tym mówi i mówi i mówi, ale na koniec dnia i tak tego nie ma?
Należy, myślę, odróżnić, jeśli mówimy o energetyce, o transformacji klimatycznej, o czymś, czego potrzebujemy w tej dekadzie i w najbliższych dekadach, należy odróżnić produkty gotowe do przemysłowej budowy, do przemysłowego wdrożenia i obiekty badawcze. To, co jest gotowe do przemysłowego wdrożenia, to są nowoczesne elektrownie chłodzone wodą, tak zwane generacji trzeciej. To, co być może w przyszłości znajdzie swoje zastosowanie, jeszcze tego nie wiemy. To są reaktory tak zwanej czwartej generacji, chłodzone różnymi innymi czynnikami roboczymi, używające nieco innych typów paliw, mające inne cechy. Żadnego z takich reaktorów jeszcze nie skomercjalizowano. Istnieją pierwsze prototypy. Co ciekawe, nawet jak popatrzymy chronologicznie, i tu znowu wracamy do tego, co jest nowoczesne, co jest nienowoczesne. Pierwszy uzyskany w sposób wielkoskalowy prąd elektryczny za pomocą reaktora jądrowego powstał w reaktorze generacji czwartej. To był reaktor EBR-2 w Stanach Zjednoczonych, chłodzony ciekłym sodem. Zakwalifikowalibyśmy go jako generację czwartą, a więc ten reaktor przyszłości. No więc, a dalej nie udało się tego typu reaktora skomercjalizować. Więc budujmy przede wszystkim to, co możemy zbudować szybko w miarę, możemy zbudować w miarę tanio, wiemy ile kosztuje, wiemy jak działa, będzie pracowało dużo godzin w ciągu roku, a nie będzie stale wyłączane z powodu eksperymentów, z powodu nieprzewidzianych usterek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast technologie tak zwanej generacji czwartej są obiektami prac badawczych mniej wstępnych, bardziej wstępnych. No i też niestety jest tak, że Polska jest krajem średniej wielkości, o ograniczonych jednak mimo wszystko zasobach, zarówno przemysłowych, finansowych, tak zwanym kapitale ludzkim i tak dalej. I to jest moje osobiste zdanie, ale no jednak jako inżyniera z branży, że zwyczajnie nie mamy środków, sił, zależy jak to nazwać, żeby te reaktory czwartej generacji samodzielnie opracować. Możemy je oczywiście kupić gotowe, no ale znowu, to nie są gotowe produkty, które można wziąć z półki i postawić gdziekolwiek w Polsce.
Gdybym ciebie jako inżyniera z branży zapytał, co najbardziej cię boli w tej technologii? Co uważasz za jej największe obciążenie? Co byś wymienił?
W atomie ogólnie?
Tak.
Myślę, że to, że ma jednak nie najlepszy jednak PR. No to nie dotyczy samej technologii
no
jako
właśnie,
takiej.
Ale pomijając kwestię PR-u, tego storytellingu wokół tego, tylko patrząc rzeczywiście na fakty, na dane, który element uważasz za największe obciążenie?
Wydaje mi się, że jednak dość długi czas budowy i to nawet ten samej budowy, a nie związany z tym wcześniejszym procesem zezwoleniowo-pozwoleniowym. To jest coś, co można by pewnie skrócić i też jak popatrzymy historycznie, jeśli buduje się kilka reaktorów takiej samej klasy, takiego samego typu w jednym kraju, przez jednego wykonawcę, w jednym reżimie regulacyjnym i tak dalej, no to te kolejne są budowane coraz szybciej, coraz taniej niż te poprzednie, no ale jednak ten pierwszy trzeba zbudować, zawsze to trwa, nawet jeśli mamy doświadczonego wykonawcę, nawet jeśli mamy doświadczonego dostawcę technologii.
A nie odpady radioaktywne?
Nie. Odpady radioaktywne zdecydowanie nie. Chociaż zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób może to być problematyczne. Ale odpadów radioaktywnych jest bardzo niedużo. No, rocznie do reaktora jądrowego o mocy elektrycznej mniej więcej gigawata wchodzi jedna, dwie ciężarówki paliwa. Tyle samo wychodzi. Dwa tiry paliwa. W tym samym czasie do elektrowni węglowej tej samej wielkości wchodzą 4 wagony węgla na godzinę, nie na rok, na godzinę. Tak więc sama liczba odpadów wysokoaktywnych, bo przede wszystkim o to nam chodzi, z reaktora jądrowego jest nieduża. Wiemy, co je zrobić, co z nimi zrobić, wiemy, jak je zabezpieczyć, wiemy, jak je przechować, ba, wiemy, jak je przerobić, wiemy, jak odzyskać z wypalonego paliwa paliwo, które znowu będziemy w stanie wykorzystać. I na pewno się tego nie boję. No, miałem okazję kiedyś w Japonii być w składowisku paliwa jądrowego. Ono jest naziemne, stoją tam sobie specjalnie zabezpieczone w takich betonowych pojemnikach, dosyć dużych walcach te elementy paliwowe. Można sobie dotknąć ręką takiego pojemnika. Tło promieniowania jest w zasadzie takie samo jak na zewnątrz tego boksu. Też są przyjemne w dotyku, bo lekko ciepłe. Ja mam koty, moim kotom by się na pewno tam bardzo podobało.
Okej, a nie sprawy międzynarodowe, geopolityczne i właśnie to, o czym przez chwilkę wspomniałeś, że nagle zdarza się jakaś zawierucha międzynarodowa, już nie chcę mówić wojna, odpukać i jednak turbina gazowa albo nie wiem, wiatrak albo nawet pole, na którym są zainstalowane panele fotowoltaiczne, jest mniejszym problemem niż reaktor, niż ten skład paliwa wypalonego, tego, który jeszcze jest na terenie elektrowni, ten basen przy reaktorze, no to są niebezpieczne rzeczy.
Nie, ja bym powiedział, że wręcz przeciwnie, że w razie jakiegoś groźnego zdarzenia, nie nazywanego tutaj, elektrownia jądrowa jest najbezpieczniejszym źródłem energii. Po pierwsze mamy na miesiące, potencjalnie nawet na lata, zgromadzone paliwo obok. W przypadku czy to turbiny gazowej, czy elektrowni węglowej jest to niemożliwe. Mamy gazociąg, linię kolejową z wagonami węgla. Jedno odcięcie takiej linii sprawia, że elektrownia staje. W wypadku atomu nie, bo mamy zapas. Odpady jądrowe są nikomu do niczego niepotrzebne wprost. Chyba, że ktoś chce zrobić z nich nowe paliwo i je znowu włożyć do elektrowni, mówię, ale to zupełnie co innego.
Ale nawet nie mówię o tym, że ktoś chce przerwać produkcję prądu, bo tu rzeczywiście pełna zgoda, tylko ktoś chce wykorzystać samą elektrownię albo to, co się znajduje na jej terenie, jako taki sposób na destabilizowanie kraju, destabilizowanie polityki, jako no właśnie takiego trochę zakładnika. W przypadku tej technologii to jest możliwe, w przypadku żadnej innej w zasadzie nie da się tego zrobić.
Wydaje mi się, że jedyne oddziaływanie, z jakim możemy mieć do czynienia, to jest oddziaływanie czysto psychologiczne. Pokazywanie, że hej, coś potencjalnie wam zrobimy. Natomiast to są absolutnie puste groźby. Elektrownia jądrowa, poza tym, że jest doskonale zabezpieczona, nie jest żadnym zagrożeniem nawet w wypadku intencjonalnego działania. I są dużo gorsze i prostsze dla potencjalnego złego człowieka środki na wykorzystanie kompletnie innych rzeczy, zrobienia jakiejkolwiek złej rzeczy. Natomiast tak jak mówię, elektrownia jądrowa jest najbezpieczniejszym źródłem energii w każdej sytuacji.
W optymalnym z twojego punktu widzenia scenariuszu, ile Polska powinna mieć reaktorów jądrowych albo jaki procent energii w naszym miksie powinien pochodzić z reaktorów?
Może powiem o mocy, bo to łatwiej. Także tak, kilkanaście reaktorów. Liczyłem to, mam z tego publikację, więc mogę się pochwalić. Mi akurat wyszło bodajże 13. Kolegom ze Śląska, z Politechniki Śląskiej wyszło jeszcze więcej, bo im wyszło bodajże 19, ale przyjmowaliśmy nieco inne warunki. Także duże kilkanaście gigawatów, plus oczywiście jeszcze dużo, dużo, dużo więcej gigawatów odnawialnych źródeł energii, to jest coś, co zabezpieczy nasz miks energetyczny.
A tak procentowo 20% atomu do 80 zielonych, czy 50?
Pod względem 50? Mocy to jest kilkanaście do 20% mocy w systemie, natomiast pod względem energii dużo więcej. No, siłą rzeczy odnawialne źródła energii mają współczynniki wykorzystania mocy, czyli takie przeliczeniowe okresy, ile na 100% chodzą w ciągu roku, rzędu 20-30%, zależy jakie źródło, zależy jak dokładnie liczymy. Elektrownia jądrowa, o ile jej się to umożliwi odpowiednimi regulacjami rynkiem energii, ma 90 ponad procent godzin pracy na pełnej mocy w ciągu roku. Więc te 20% energii jądrowej w miksie energetycznym może się przełożyć na nawet kilkadziesiąt procent energii elektrycznej w naszym systemie.
W optymalnych warunkach, ile czasu potrzebowalibyśmy, żeby wybudować tych kilkanaście, czy 13, czy 18, już nie robi większej chyba różnicy, reaktorów w Polsce?
Do 2050 byśmy się wyrobili.
Gdyby?
Gdyby warunki były optymalne, gdyby faktycznie było już zapewnione finansowanie, były już wszystkie niezbędne regulacje, byli wybrani dostawcy, byli wybrani wykonawcy, był wybrany cały system wsparcia i tak dalej, i tak dalej. Kiedy bylibyśmy, krótko mówiąc, gotowi do wejścia na plac budowy, rozpoczęcia tej budowy.
W ilu lokalizacjach te reaktory powinny być optymalnie?
O, tu nie chcę przesądzać. No, takim standardem jest budowanie trzyblokowych elektrowni jądrowych, ale to oczywiście zależy od tego, czy mamy odpowiednio przestrzeni dookoła, odpowiednio dużo wody i tak dalej. No więc byłoby
między
to
4 a 5.
5-6 lokalizacji, tak, uwzględniając SMR-y i uwzględniając duże reaktory łącznie, no bo SMR-y też jednak zazwyczaj się buduje po kilka w jednym miejscu, czy chce się budować w ten sposób, no bo jeszcze żadnego nie ma, ale będą.
Okej, to była najbardziej optymalna i najbardziej optymistyczna wizja. I gdybym teraz ci zadał dokładnie te same pytania o realistyczną wizję. Ile czasu potrzebowalibyśmy, patrząc na to, ile czasu potrzebujemy na wybudowanie tego pierwszego? To byłby rok 2070?
Trudno powiedzieć w ten sposób, ale realistycznie patrząc do roku 2050, myślę, że możemy mieć dwie, może trzy duże elektrownie jądrowe i dwie, może trzy lokalizacje z SMR-ami, też dość rozsądnej wielkości, po kilkaset megawatów. Także troszkę później, ale tak między tym optymizmem a realizmem ta różnica nie jest aż taka dość duża, ze względu na to, że większość czasu zajmuje ten proces przygotowawczy, niezwiązany z fizycznym kopaniem, laniem betonu, układaniem kabli i tak dalej, tylko rzeczami takimi równie trudnymi, ale jednak bardziej, powiedzmy, miękkimi. O, tak to nazwijmy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Thank you.